Poczekaj, włączę ci, Kasia.
Tereska
przyszła jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć,
a ja też wyczytałem Wika odpowiednio, że Wika byli jacyś ludzie, którzy... Ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali, to teraz od razu jeżdżą, co tam się dzieje?
Ja jestem za tym, żeby oba szpitale były dofinansowane prawidłowo, a nie żeby tak się w taki sposób odnosić, bo jeden szpital powinien być dofinansowany prawidłowo finansowo.
No ale niestety nie
jest w tym kierunku, skoro mamy panią wiceminister z tego rejonu, no to pozwolę na to, żeby w końcu coś się wydarzyło.
Dzień dobry bardzo, czy zaczynamy? Dzień dobry, w związku z tym, że nie ma naszego kolegi, który tradycyjnie prowadzi nasze posiedzenia połączone, to mamy przed sobą porządek wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na dzisiejszy dzień, czyli 16 grudnia 2025 roku. Przedstawić porządek obrad?
Nie.
Nie trzeba, bo wszyscy mamy go przed sobą. Tutaj mamy propozycję uzupełnienia porządku obrad. Proszę bardzo, koleżanka. Proszę o wprowadzenie do porządku posiedzenia nowego punktu 16.
Co jest projekt budżetu?
Projekt uchwały w sprawie skargi.
A, bo my później, nie, no uchwała będzie tu, bo jest autopoprawka do budżetu, tutaj autopoprawka, potem będziemy opiniować jeszcze raz uchwały.
I no to dobrze, to przyproszę o wprowadzenie do porządku posiedzenia nowego punktu 17 w brzmieniu projekt uchwały z sprawie petycji mieszkańców Przemocza i Tarnowca z dnia 26 listopada 2025 roku. Dziękuję.
Przegłosujemy.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że mamy przegłosować, tak? Byłby to punkt 16 projektu uchwały w sprawie skargi. Kto z pani, panów radnych, wszystkich razem można, czy musi każda komisja po komisji?
Komisja osobno. Może?
Komisjami.
No bo głosujemy komisjami, nie?
No to dobrze, to proszę bardzo, kto
komisja budżetu.
W Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku?
Paweł.
Dziękuję. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za wprowadzeniem tego punktu?
Trzy.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o przegłosowanie członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Dziękuję bardzo, chyba nikt nie był przeciw. I bardzo proszę członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, kto jest za?
Cztery.
Jeszcze tak dla porządku zapytam, czy ktoś z państwa był przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Czyli mamy punkty nowe 16 i 17, pozostałe punkty przesuwają nam się.
Tak.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do trzeciego. Tak, tak, przechodzimy do trzeciego punktu.
Proszę bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Dziękuję bardzo, pan Karnik.
Prezes, mam nadzieję, że już niedługo. Tak jak co miesiąc macie państwo przedstawione to, co się zadziało w szpitalu do tej pory. Oczywiście z miesięcznym opóźnieniem, bo tak rozliczamy się z NFZ-em dopiero po przyjęciu naszych faktur i zrealizowaniu możemy to rozliczyć. Jeżeli chodzi o aktualną sytuację szpitalu, to jesteśmy na etapie przedłużania umów kontraktowych na następny rok. Generalnie rzecz biorąc, pozostajemy na tych samych warunkach, które były w tym roku. I raczej nie spodziewam się rewolucji. Wszyscy przyjmą warunki. Kończymy prace przygotowawcze do zarejestrowania DPS-u, czyli tej części, która ma zwiększyć dochody szpitala z innych źródeł po to, żeby jeszcze bardziej sfinansować funkcjonowanie szpitala. Zarząd zatwierdził zmiany w regulaminie organizacyjnym umożliwiającym rozpoczęcie tej pracy. Jeżeli chodzi o działalność bieżącą, to nie wydarzyło się nic, co było wygodne podkreślenia. Oczywiście zdarzają się różne sytuacje, tak jak dzisiaj z próbą odwołania zabiegów, ale udało się to opanować. Panujemy nad tym na bieżąco. Gdyby były jeszcze pytania szczegółowe, to oczywiście chętnie odpowiem, ale mamy 3 projekty na przyszły rok. To robią się grube miliony, bo prawie 5 milionów w projektach. Mają być wyremontowane 4 poradnie. Poradnia ginekologiczna, endoskopowa, jeszcze dwie chirurgiczna i nie pamiętam jaka, ale dopiero jesteśmy na etapie uzgodnień z ministerstwem. To będzie realizowane. W tym tygodniu podpiszę przetarg na remont tych dwóch pierwszych, czyli ginekologicznej i endoskopowej, z rzeczy bieżących, tak? Tych, które są pozytywne. Negatywne są takie, że propozycje kontraktowe, które przyszły, są gorsze od tych z zeszłego roku i straciliśmy 400 tysięcy na samej chirurgii. Mam nadzieję, że na propozycji początkowej, bo jeszcze nie rozstrzygnięto, czy nadlimity będą płacone, czy nie. Jeżeli chodzi o pozostałe obszar, to około 200 tysięcy złotych też jesteśmy w plecy w stosunku do poprzedniego roku. Mam nadzieję, że tutaj również te nadlimity będą płacone. Propozycja ryczałtu jeszcze nie przyszła, jest kalkulowana na przyszły rok. No, tyle z informacji bieżących. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu prezesowi. Czy mamy jakieś pytania? Proszę bardzo, pani pan.
Ja mam właśnie pytanie odnośnie tego, co pan obecny prezes powiedział na początku. Jak wygląda właśnie sytuacja z naborem na to stanowisko? Czy są kandydaci, czy były przeprowadzone jakieś rozmowy, czy jak to wygląda? Czy już to prezesa szpitalnego centrum medycznego w Poloniowie?
Ja już odpowiadam. Tak, są prowadzone rozmowy. Kandydat jest na etapie oceny jak gdyby sytuacji szpitala i myślę, że jeszcze w tym miesiącu bądź na początku następnego miesiąca podjęta zostanie decyzja co do powołania prezesa. Dziękuję.
Tu są jeszcze pytania. Proszę bardzo, koleżanka Górska.
Czy mógłby pan powiedzieć, jak wygląda teraz stan zadłużenia szpitala?
W sprawozdaniu podajemy biorąc wynik ujemny i jeżeli chodzi o zadłużenie, to ono niewiele odbiega od tego, z czym mamy do czynienia. Generalnie w szpitalach mamy do czynienia z dwoma rodzajami, z wymagalnymi, które wynoszą około 1,5 miliona i tych, które mamy bieżące z podstawowej działalności. One są mniej więcej na wysokości miesięcznego przychodu kontraktowego, czyli łącznie około 6 na dzień dzisiejszy.
Nie. Proszę bardzo, pani Teresko.
Dziękuję uprzejmie. Rozumiem, że szpital spełnia swoją rolę i wszystkie czynności szpitalne są w szpitalu wykonywane, oddziały są czynne i nie ma tak, jak obserwujemy w mediach, że niektóre są zawieszone oddziały, nie działają i tak dalej. A propos zadłużenia, to ja wiem, czy to ma znaczenie, jakie jest zadłużenie, jakie ma szpital. Każdy szpital w Polsce ma zadłużenie i to jest, wydaje mi się, no taka sytuacja jest ogólna. I mówię, zakład, szpital to nie zakład produkcyjny. I trudno wymagać, żeby jakiś miał zyski jakieś, nie wiem jakie. Ważne, że działa i to wszystkie szpitale tak działają. Działają, jesteśmy bezpieczni zdrowotnie, tak myślę. I tak trzymamy dalej, żeby to działało tak dalej. Nie było, nie wiem co będzie, jaka będzie, może rekonstrukcja czy jakaś. Zmiany szpitalne, nie wiadomo jak to będzie, prawda? Reorganizacja TCR, organizacje to znaczy, że likwidacja, bo to tak się ładnie nazywa, ale będziemy obserwować i bo jak na razie to nikt chyba nie ma dobrego pomysłu na jakiegoś takiego dla obywateli, żeby to zrealizować. Także aby działał szpital i byłoby fajnie, żeby to działał i był. Wszystko było czynne, wszystkie oddziały, byliśmy bezpieczni. Nie były pozamykane oddziały. Mam pytanie a propos szpitala, a propos połączenia naszego szpitala ze szpitalem na Pomorzanach. Ostatnio obserwowaliśmy w mediach, że trwały rozmowy i no i temat stanął. Temat znaczy nie był już kontynuowany na pewnym etapie. I obserwujemy szpitalne w mediach, że trwają rozmowy szpitala na Pomorzanach ze szpitalem w Nowogardzie. W Nowogardzie właśnie, z Nowogardu był chyba pan burmistrz i trwały na jaki temat, ale na temat chyba połączenia. Trudno to było powiedzieć, jak to wyglądało, na czym to polega sprawa, bo w Krynicy Szczecińskiej widziałam to właśnie urywek, taki króciutki wątek a propos połączenia szpitala nowogardzkiego ze szpitalem na Pomorzanach. Czyżby nam nasz szpital nowogardzki, nasz ubieg, Goleniów? Dziękuję.
Jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala, to tak, szpital funkcjonuje, będzie funkcjonował, nie ma zagrożenia zamknięcia jakiegokolwiek oddziału czy poradni. Generalnie rzecz biorąc, tak jak mówiłem, wszystko wskazuje na to, że przedłużymy na następny rok wszystkie umowy kontraktowe na dotychczasowych warunkach, czyli tak naprawdę utrzymujących status quo. Jeżeli chodzi o połączenie, to nie my zawiesiliśmy rozmowy, tylko uczelnia i krok, jeżeli miałby być, to raczej ze strony PUM-u na odwieszenie umów, które zostały zawieszone przez tamtą stronę i tak naprawdę też na dzień dzisiejszy nie wiemy, jak miałoby to połączenie wyglądać, więc nie ma wytycznych do ustawy, która mówi o konsolidacji czy próbie łączeń. Nie na tym poziomie odpowiemy. Pani Tereska, nie ma dobrych odpowiedzi na ten temat. Mamy drugą propozycję ze strony marszałka, który tworzy coś w rodzaju konglomeratu w postaci szpitali zachodniopomorskich. Zobaczymy, jak się potoczą losy, kto do nas wystąpi, z jaką propozycją. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan doktor Suleja.
Dziękuję bardzo. Mam takie pytanie, bo w zaskakujący sposób przestaliśmy słyszeć o tym, jak bardzo obciąża Szpital Goleniowski porodówkę od pewnego czasu. Czy ta porodówka przestała obciążać, czy nie przestała, czy te koszty dalej są tak ogromne i nie opłaca się rodzić dzieci w Goleniowie? Powiem skąd moje pytanie, ponieważ po tym, co tu usłyszałem przez ostatnie miesiące, to wystąpiłem do wszystkich gmin z zapytaniem, ile w ciągu ostatnich 5 lat rodziło się dzieci w Goleniowie. To nie jest oczywiście tak do końca niewiadajne, pytam, ile mogło być w Goleniowie, więc mogli się urodzić na przykład gdzieś indziej. W każdym razie wychodzi na to, że z gminy Stepnica, Przybiernów, ponad połowa Maszewo, 1/3 osi na nie do końca wie, gdzie się te dzieci rodzą. W każdym razie jest to dość istotny punkt na mapie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo rodzin, które oczekują potomka. I moje pytanie do pana prezesa, jak to jest z tą produkcją w tej chwili?
Jasnych odpowiedzi nie ma. Generalnie rzecz biorąc, porodówki małe nie są opłacalne. To jest tajemnica policzynela. Generalnie rzecz biorąc, koszty, które generuje każdy poród, powinny być rekompensowane gdzieś w procedurach ginekologicznych. Kontrakty układane są na podstawie R-2, czyli korygowane o wykonanie roku bieżącego. I nie ma możliwości skompensowania sobie tych kosztów. Dlatego z zarządem podjęliśmy decyzję o tym, że trzeba do tego szpitala dołączyć inne źródło dochodu, które zmniejszy tak naprawdę koszty pośrednie funkcjonowania szpitala, bo to jest generalne źródło. Jeżeli policzymy wprost koszty bezpośrednie każdego oddziału, to on się bilansuje. Koszty pośrednie stanowią ten balast, który powoduje, że działalność w obszarze szpitalnictwa jest nieopłacalna jako całość. Jeżeli ten DPS zacznie przynosić korzyści, czyli będziemy mieli tylu mieszkańców, ile zaplanowaliśmy, i dużą część kosztów związanych z utrzymaniem kuchni, zarządu, kosztów związanych z utrzymaniem pracowników do sprzątania, konserwatorów i tak dalej, przerzucimy również na tą jednostkę, ten rodzaj działalności, to oczywiście odciężymy tym samym funkcjonowanie oddziałów, tak? Czyli ta część kosztów pośrednich będzie bezpośrednio przypisana do tej nowej działalności. W ten sposób ta rentowność poszczególnych oddziałów będzie bardziej zbilansowana. Nie powiem, ile teraz musimy dopłacać, bo nie prowadzę takich rachunków. Dla mnie jest to rachunek kosztów nie mający racji bytu. Tak naprawdę, jeżeli nie będziemy mieli położnictwa na dzień dzisiejszy, nie ma mowy o ginekologii, a ta część u nas jest najbardziej jakby rozwinięta. Ilość zabiegów, które przeprowadza pani doktor Knap, jest naprawdę imponująca. I powiem tak, na pewno jeżeli chodzi o system kontraktowania położnictwa, jest niewłaściwy. Nie ma w Polsce chyba szefa, który zarządza szpitalem, który powiedział, że jego placówka bilansuje się na tym, na porodach. Nie ma takiej opcji. Ja patrzę na szpital jako na całość, generalnie rzecz biorąc. Jeżeli nie ma decyzji o przejściu na działalność zabiegową, czyli tak zwany szpital jednego dnia z wyłączeniem bloku, tak, czyli również z odcięciem możliwości cesarskich cięć, to na razie nie jest zagrożone jego funkcjonowanie. Tutaj to jest decyzja również Rady. W jakim stopniu mamy przeprowadzić restrukturyzację szpitala, tak? Generalnie rzecz biorąc, to nie jest decyzja jednoosobowa prezesa, że zamkniemy, tylko wtedy, kiedy to zamknięcie jest wymuszone brakiem kadry, no, czy zagrożeniem funkcjonowania jednostki ze względów innych, tak? Chociażby braku pacjentów, no, to też z tym musimy się liczyć. Na razie takiego zagrożenia nie mam, podejrzewam, że gdybym przeprowadził gruntowną analizę, to zabezpieczenie w ludziach mamy dużo większe niż potrzeby, więc nie widzę jakby zagrożenia zamykania jakiegokolwiek oddziału.
Dziękuję bardzo. Czy to już wszystkie pytania? Proszę bardzo, pan kolega Gulbinowicz.
Dziękuję. Tak nie do końca podzielam optymizm pani Tereski, żeby było tak, jak ma być. 6 pani skarbników, jeżeli dobrze usłyszałem, tak? Ile pieniędzy mamy w NFZ-cie na ten moment zamrożonych, że tak powiem? Nie mamy. To może inaczej, żeby jeszcze tylko dokończyć myśl, bo tutaj kolega Bartek mówi o tej porodówce. Czy ma pan prezes dane, ile dzieci urodziło się w naszym szpitalu do końca listopada? Znaczy, spodziewam się, że nie, ale to nie w tym rzecz. No bo pytanie jest takie, jak daleko jesteśmy od tego magicznego wskaźnika, o którym tu wielokrotnie nam mówiono, czyli 400 porodów rocznie. Zachodniopomorskie ma dzietność na poziomie 1,03, jedną z najniższych w kraju. W ogóle w kraju jest słabo, ale zachodniopomorskie jest na samym końcu. Więc jeżeli mamy 1,03 w skali regionu, podejrzewam, że byśmy mogli to, trochę pan Bartek zaczął to